Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Czekała, reprezentuję firmę Insys, w której zajmuję się tworzeniem i rozwojem platform pozwalających na dostarczanie wideo na wszystkie możliwe urządzenia. I w dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować sesję dotyczącą wideo w internecie. W ramach HTML5 wprowadzone zostały dwa zupełnie nowe znaczniki multimedialne. Znacznik audio oraz znacznik wideo. Pozwalają one na osadzanie, prezentowanie treści multimedialnych w taki sam sposób, jaki do tej pory osadzaliśmy, wykorzystywaliśmy treści takie jak zdjęcia czy tekst. Są to dwa zwykłe, można powiedzieć, znaczniki, które po umieszczeniu w kodzie pozwalają na wyświetlenie takich treści. Zalety takiego rozwiązania: przede wszystkim uniezależnienie się od zewnętrznych wtyczek. Jeden standardowy sposób na prezentowanie treści multimedialnych. Nie musimy instalować żadnych dodatków, żadnych zewnętrznych rozszerzeń. Przeglądarka sama w sobie, jeżeli poprawnie implementuje standard określony przez W3C, standard jakim jest HTML5, powinna być w stanie odtworzyć w odpowiedni sposób te materiały. Przede wszystkim także w spójny sposób pomiędzy wszystkimi przeglądarkami, a w dzisiejszych czasach także pomiędzy urządzeniami różnymi, ponieważ coraz więcej urządzeń implementuje HTML5 jako swój główny sposób dostarczania wideo. Jeżeli chodzi o sposób prezentacji i sposób implementacji samego wideo, w wersji podstawowej znacznik ten to po prostu znacznik wideo, który powinien zawierać odnośnik src do przykładowego pliku, który zawiera treść wideo. I w praktyce na tym moglibyśmy skończyć. Wideo src równa się adres URL po HTTP do pliku wideo i na tym kończymy. W rozszerzonej wersji dochodzą takie parametry jak autoplay, pozwalający na automatyczne odtwarzanie wideo zaraz po załadowaniu się kontrolki, lub pozwalający na zapętlenie materiału wideo. Poster jest to znacznik pozwalający na określenie obrazka, który będzie ładowany w momencie, gdy wideo jest jeszcze wczytywane, będzie wyświetlany ten obrazek. Oczywiście wysokość, szerokość oraz kontrolki, czyli podstawowe kontrolki pozwalające na sterowanie przebiegiem odtwarzania. Play, pauza, postęp czy głośność. To jest podstawowy kod, który jest nam potrzebny do tego, aby uruchomić tego typu wideo w samym HTML-u. Tam, gdzie widzimy tutaj brak wsparcia, jest to miejsce, w którym wpisujemy informacje, które pojawią się, wyświetlone zostaną użytkownikowi w momencie, gdy jego przeglądarka nie wspiera w ogóle znacznika wideo. Czyli jeżeli mamy starszą przeglądarkę, która nie potrafi obsłużyć HTML5, a w szczególności znacznika wideo, wyświetlamy tutaj kod, który może być dowolnym kodem, w jakiś sposób pozwalający na zapewnienie wstecznej zgodności. W teorii wszystko wydaje się bardzo piękne, ustandaryzowane. Mamy jeden wspólny znacznik, przeglądarki go implementują. Wszystko bez problemu pozwala nam w związku z tym odtwarzać wideo. Okazuje się jednak, że nie jest tak kolorowo. Podczas gdy po stronie samego kodu HTML mamy ustandaryzowany znacznik, mamy ten ustandaryzowany interfejs i wszystko, co z tym związane, bitwa i problemy zaczynają się po drugiej stronie. Samo wideo aby zostało dostarczone w internecie, musi zostać zakodowane. Zakodowane za pomocą odpowiednich mechanizmów, zakodowane za pomocą odpowiednich algorytmów, tak żeby jak najlepsze jakości mogło być dostarczone do użytkownika końcowego. W internecie obowiązuje kilka różnych formatów, kilka różnych kodeków, za pomocą których możemy szyfry kodować wideo. Najpopularniejsze to kodek H264, pewien standard, jeżeli chodzi o branżę wideo. Jest to kodek komercyjny, ale komercyjny tylko dla, że tak powiem, dostawców treści, dla producentów, dostawców odtwarzaczy itd. Dla użytkownika końcowego nie wiąże się to z żadnymi kosztami wprost odtwarzania. Ten kodek do niedawna był standardem. Większość producentów zgadza się z tym, że jest on dość powszechnie wykorzystywany. Posiada bardzo szerokie wsparcie dla przyspieszania akceleracji sprzętowej do dekodowania treści zakodowanych tym kodekiem. W związku z tym większość obecnych przeglądarek wspiera ten kodek. Jest to Internet Explorer, Chrome, Safari. Dodatkowo tutaj nie jest to związane może z HTML5, ale Flash oraz Silverlight bezpośrednio są w stanie odtworzyć kodek H264. Po drugiej stronie znajdują się kodeki, kodeki otwarte open source, takie jak OGG Theora, który jest wspierany przez Firefoxa i Opera w starszych wersjach. Oraz ostatni kodek, który jako nowość pojawił się na rynku, jest to kodek WebM, dystrybuowany poprzez Google. Google zakupiło firmę, która stworzyła kodek VP8 i wypuściła format, tak naprawdę WebM, nie kodek, format WebM, na który składa się kodek wideo, kodek audio oraz sam kontener. I tak naprawdę w tej chwili toczy się pewna debata na temat tego, czy H264, czy WebM staną się tym kodekiem przyszłości, uniwersalnym dla wszystkich możliwych materiałów wideo. Stąd rodzi to pewne problemy dla nas, dla osób, które chcą dostarczać treści, które chcą je publikować. Aby zaognić w pewien sposób sytuację, ostatnio pojawiły się informacje, że w przeglądarkach Chrome w przyszłych wersjach zaprzestanie wsparcia dla kodeka H264 i skupi się tylko na formacie WebM. Na ten moment sytuacja wygląda w ten sposób, że tak jak mamy na tym slajdzie, H264 wspierany jest przez IE Chroma i Safari, WebM także przez Operę i Firefoxa. W IE, tutaj IE jest na liście przy formacie WebM, ale konieczne jest doinstalowanie pewnego dodatku, który pozwoli na odtworzenie tego formatu. Bezpośrednio IE zaraz po zainstalowaniu nie jest w stanie tego formatu otworzyć. Podobnie, jeżeli chodzi o Chrome, który został, tak jak powiedziałem, został zapowiedziane, że pozbędzie się wsparcia dla H264. Z kolei pojawił się już dodatek, który nawet jeżeli Chrome nie będzie obsługiwał tego formatu, to po doinstalowaniu na komputerze z Windows 7 będzie możliwe odtwarzanie w Chrome H264. Czyli znowu doszliśmy do pewnego etapu, w którym niestety musimy podejmować pewne decyzje i generuje nam więcej pracy. Miał być jeden spójny sposób na publikację wideo i faktycznie jest, ale od strony klienta, od strony tej osoby, która konsumuje wideo, dla niego przeglądarka jest narzędziem do odtwarzania, do pobierania wideo, odtwarzania tych treści. Ciężar został przerzucony na nas, na twórców, na dostawców treści, co jest być może lepsze, ponieważ użytkownik końcowy nie powinien się martwić takimi rzeczami jak brakujące pluginy, rozszerzenia czy tego typu elementy. Więc stan na rynku kodeków jest taki, nie inny. Jest to kluczowe, jeżeli chcemy w skuteczny sposób dostarczać wideo za pomocą HTML5. W praktyce okazuje się, że jeżeli chcemy udostępnić treści wideo, musimy przygotować wiele plików. Każdy z tych plików w różnych formatach, jeżeli chodzi o kodek, jeżeli chodzi o tak zwany kontener opakowujący tę treść wideo. Dochodzi do tego jeszcze wielość urządzeń, czyli czy to są komputery, stacjonarne laptopy, czy urządzenia mobilne, telefony, tablety, czy chociażby wszelkiego rodzaju set-top boxy, czy podłączone telewizory, które też częściowo są w stanie odtwarzać materiały HTML5. W praktyce sprowadza się do tego, że musimy stworzyć wiele plików, wiele formatów, wiele rozmiarów, o to wszystko zadbać, zanim dostarczymy to wideo naszemu użytkownikowi. Oczywiście sam HTML5 wspiera takie podejście. Tak jak na pierwszym slajdzie prezentowałem najprostszą, standardową wersję znacznika wideo, tak tutaj mamy bardziej rozbudowaną. Znacznik wideo zostaje bez zmian, wysokość, szerokość, ale w środku mamy listę elementów, które pozwalają określić nam źródła, więcej niż jedno źródło plików. Czyli tutaj mamy w kolejności kodek plik MP4, kodek H264 kompatybilny z IE9, z Safari, cały czas z Chrome'em. Następnie również MP4 i H264 dla iPhone'a i Androida. Co ciekawe, tutaj widzimy taką zależność, że możemy wykorzystać także w tym znaczniku kolejny element, który w pewien sposób jest powiązany z HTML5, czyli CSS3 Media Queries, które pozwalają na odpytanie urządzenia, które podłącza się do naszej strony. Przeglądarka może odpytać to urządzenie o jego minimalną szerokość ekranu i w związku z tym dobrać odpowiedni plik. Czyli tak naprawdę mamy pierwszy wiersz, który są dla urządzeń, które minimalną szerokość ekranu mają na 800 pikseli, czy tak naprawdę komputerów stacjonarnych. Kolejny wiersz, jeżeli nasze urządzenie, na przykład takie jak iPhone, czy jakiekolwiek inne urządzenie mobilne, nie załapie się na ten warunek, serwowany jest mu kolejny plik. Jeżeli nie jest w stanie go odtworzyć, następnym źródłem mamy plik WebM, czyli plik zakodowany właśnie w tym nowym formacie, który zostanie obsłużony przez na przykład Firefoxa i Operę. Na samym końcu mamy OGG, format, który jest wspierany przez starszego Firefoxa, starszą Operę. Czyli w praktyce, aby dostarczyć jeden materiał wideo, musimy zakodować go aż w czterech różnych wersjach, co tak naprawdę jeszcze przy większej mnogości urządzeń i na przykład przy kilku profilach kodeka H264, o czym powiem na końcu, może spowodować, że będziemy tych plików mieli jeszcze więcej. Ale to rozwiązanie pozwala nam na dostarczenie faktycznie tych materiałów wideo do na wszystkie możliwe urządzenia, tak naprawdę jednym znacznikiem. Gdy już dojdziemy do etapu, w którym chcemy dostarczyć te pliki, musimy pamiętać jeszcze o jednej kwestii dość technicznej, ale bez której może być to niemożliwe. Przez te wszystkie typy i wszystkie formaty, o których wspominałem, te formaty muszą być w odpowiedni sposób dostarczone przez serwer. Zanim przeglądarka będzie w stanie odtworzyć dany plik, musi on zostać dostarczony z odpowiednim tak zwanym content type do przeglądarki. Czyli w przypadku, gdy chcemy serwować pliki MP4, OGG, WebM, powinniśmy w naszym serwerze www dołożyć odpowiednie MIME types. Tutaj przykład, jak zrobić to w serwerze IIS, dodając po prostu odpowiednią sekcję do pliku webconfig, w ramach którego definiujemy kolejne rodzaje. Dla rozszerzenia MP4 będzie serwowany taki typ, tak dalej i tak dalej. Oczywiście dla pozostałych innych serwerów, tych Apache czy jakikolwiek inny, analogiczne dyrektywy istnieją, ale musimy o tym pamiętać, żeby skutecznie dostarczać wideo. Także jeżeli chcemy dostarczać pliki w taki sposób, żeby można było skakać w miejsce jeszcze niezaładowane, rozpoczynać od dowolnego miejsca oglądania bez konieczności oczekiwania na doładowanie się pliku. Czyli jeżeli mamy materiał 40-minutowy, chcemy skoczyć do ostatnich 5 minut i nie musimy poczekać na odebranie. Ważne, żeby nasz serwer był zgodny z protokołem HTTP 1.1, który definiuje i zapewnia takie elementy jak właśnie content, częściowe zapytania o treść, które pozwalają nam skoczyć na skoczenie do dowolnego miejsca. Dosyć tego wprowadzenia. Teraz chciałbym pokazać przykładowe rozwiązanie oparte o właśnie wideo. Tak jak widzieliśmy to na przykładach, większa troszkę litery. Najprostszy dokument HTML-owy. Widzimy doctype HTML-a 5 i to, co nas najbardziej interesuje, znacznik wideo. Może w nie najprostszej postaci, ale zaczynam od wideo. I jedno źródło SRC, czyli źródło do lokalnie hostowanego pliku MP4. Tak jak wspominałem, w webconfig mamy zdefiniowane odpowiednie typy, także nie będzie żadnego problemu z tym, aby je dostarczyć do użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie będzie w stanie obsłużyć, jego przeglądarka nie będzie w stanie obsłużyć znacznika wideo, pojawia się informacja zainstaluj nowszą przeglądarkę. Uruchommy ten element w przeglądarce. Sesja dzisiejsza będzie zawierać sporo elementów wideo. Nie wiem, na ile będzie to dobrze widoczne przez nasz live meeting. Mam nadzieję, że chociaż część efektu uda się nam zachować. Jak widać, otrzymujemy pole w przeglądarce, w ramach którego został załadowany plik wideo. Po załadowaniu pliku wyświetla się jego pierwsza klatka. W podstawowej wersji, jak widać, nie mamy żadnych kontrolek, żadnej możliwości sterowania. To wygląda tak jak obrazek. Dopiero po kliknięciu prawym przyciskiem widzimy, że znajduje się tutaj przycisk play, który pozwala nam odtworzyć materiał wideo. Całe sterowanie znajduje się pod prawym przyciskiem. Możemy ewentualnie wyciszyć dźwięk oraz pauzować. To wszystko, co możemy zrobić w tej podstawowej wersji. Wróćmy do naszego kodu i rozpocznijmy dodawanie choćby najprostszych atrybutów. Pierwsza sprawa, atrybut autoplay i loop. To, co najprostsze, co możemy zrobić. Czyli w tej chwili po wejściu na stronę wideo odtwarza się automatycznie. Oczywiście nie jest to zbyt zalecane, aby odtwarzać wideo zaraz po załadowaniu się strony, ale dla naszych przykładów będzie to wygodne, aby to wideo odtwarzało się nam w kółko i automatycznie. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem pokazać od razu, gdy jesteśmy już na tym etapie. Nasze wideo odtwarza się w tym momencie, jeżeli przełączymy się w Internet Explorerze w tryb zgodności ze wcześniejszą wersją, z wersją 7, otrzymujemy informację, zainstaluj naszą przeglądarkę. Czyli jak widać, w tym miejscu moglibyśmy umieścić ewentualny kod, który pozwoliby na wyświetlenie tego samego pliku za pomocą innych rozwiązań, za pomocą Silverlighta, Flasha, o czym troszkę więcej powiemy w drugiej części prezentacji. Wracając do naszego kodu, najważniejsza rzecz, controls, po dodaniu tego znacznika otrzymujemy klasyczny, standardowy odtwarzacz wideo z takim dodatkiem jak głośność, często regulowanie, wyciszenie, czas całego filmu oraz bieżący czas, play i pauza, plus przeskakiwanie po całym materiale. Tak jak wspomniałem, gdyby ten film był dłuższy, nie był doładowany, teraz działamy z serwera lokalnego, ten odtwarzacz pozwalałby także na przeskakiwanie w odpowiednie miejsce. Czyli praktycznie bez żadnego kodu z zewnątrz, za pomocą jednego znacznika i kilku atrybutów otrzymujemy pełnoprawny odtwarzacz wideo. Jeżeli chodzi o same kontrolki i sposób ich wyświetlania, jest on charakterystyczny dla przeglądarki. Te rzeczy generowane są przez przeglądarkę i ich wygląd i sposób działania zależy bezpośrednio od tego, z jakiej przeglądarki korzystamy. Jeżeli uruchomimy ten sam materiał w Chromie, widzimy, że przyglądy, że kontrolki wyglądają zupełnie inaczej. Jeżeli chcemy to w jakiś sposób uspójnić, musimy zrobić to ręcznie, we własnym zakresie, o czym też powiem za chwilę, jest to jak najbardziej możliwe. Jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o Internet Explorera 9. Internet Explorer 9 zawiera dwa rodzaje kontrolek, to jest warto wiedzieć, żeby się nie dziwić. Jeżeli wideo jest małe, odpowiednio małe, zmniejszymy tutaj sobie wielkość do połowy rozmiaru, wówczas kontrolki nie pojawia się na usuwach, z czasem jedyne co wyświetlane jest to przycisk play pauza na środku materiału. Na pewno ukłon pod kątem urządzeń mobilnych, urządzeń z mniejszym wyświetlaczem. Kolejną rzeczą, której brakuje tak naprawdę, abyśmy otrzymali standardowy odtwarzacz, który znamy z YouTube'a czy z innych stron wideo, jest pełen ekran, full screen, odtwarzanie w pełnym ekranie. Jak widać, na pasku kontrolek nie ma żadnej ikony. Podwójne kliknięcie, które teraz wykonuje, także nie powoduje uruchomienia odtwarzania w pełnym ekranie. Jest to spowodowane tym, że sama specyfikacja HTML5 z znacznika wideo nie zezwala na udostępnienie takiej funkcji. Jest to dość problematyczne, ponieważ w przypadku szczególnie materiałów lepszej jakości, dłuższych materiałów, jest to funkcja bardzo cenna. Możemy to zrealizować w pewien sposób ręcznie na dwa sposoby. Pierwsze podejście, najprostsze, choć realizowane przez wiele tego typu rozwiązań, to po prostu na kliknięcie dynamiczne rozszerzenie na wysokość i szerokość naszego odtwarzacza. Ja to zrobię ręcznie za pomocą narzędzi deweloperskich. W ten sposób otrzymujemy duży odtwarzacz, który pozwoli nam na odtworzenie całości na pełnym ekranie. Jest to dość prymitywne rozwiązanie, choć skuteczne. Możemy bez problemu z poziomu JavaScriptu stworzyć odpowiednie przyciski, które będą coś takiego automatycznie dopasowywać do wielkości ekranu użytkownika, żeby wykrywać wielkość przeglądarki i ten full screen dynamicznie edytować. Ale jest jedno ciekawe rozwiązanie, dostępne w postaci biblioteki. Jest to biblioteka wideo full screen. Wklejemy ją na naszą stronę, odświeżymy i za chwilkę zademonstruję, jak możemy ją wykorzystać. Na początek pokażę źródło tej biblioteki. Prosta biblioteka JavaScriptowa. Nie trzeba nic robić oprócz tego, że osadzimy ją na stronie. Automatycznie wykrywa ona wszystkie elementy typu wideo i dodaje do nich możliwość przeskalowania na cały ekran, ale w momencie przejścia na cały ekran przeglądarki, czyli tak naprawdę uzyskujemy efekt podobny do tego, który znamy z Flasha czy Silverlighta. Po uruchomieniu przycisku F11 w przeglądarce znika nam wszystko, co jest związane z przeglądarką, a skrypt JS automatycznie przeskalowuje materiał wideo. Wciskam F11. W ten sposób zostało to wykryte i przeskalowane. Dzięki temu rozwiązaniu tak naprawdę nie musimy się tym martwić. Problemem jest to, że musimy zakomunikować jakoś użytkownikowi fakt, że aby osiągnąć pełny ekran, musi wcisnąć F11. Nie możemy tego zrobić jako akcji na klawiaturze czy na stronie internetowej pod przyciskiem, ponieważ założenia przeglądarki nie zezwalają na wykonanie wejścia w pełen ekran za pomocą kodu JavaScript. Czyli tak naprawdę mamy dwa rozwiązania, obydwa dość połowiczne, niestety, ale pełen ekran nie jest dostępny w ramach w ramach tego, co oferuje HTML5 Video. Plusem jednak całego rozwiązania jest to, że nasza strona i wszystkie elementy, które się na niej znajdują, są elementami HTML. Są elementami HTML-a, są właśnie w ten sposób powinny być traktowane i dzięki temu pozwalają na wykorzystanie wszystkich zabiegów, które znamy do tej pory stworzenia klasycznych stron. Czyli działa wszelkie formatowanie, jeżeli chodzi o CSS, jeżeli chodzi o układanie elementów na stronie i tego typu rozwiązania. Wszystkie te elementy są dostępne. Teraz postaram zademonstrować się, jak to wygląda w praktyce. Uruchomimy sobie tutaj na przykładową stronę. Uruchamia się na wideo. Tak jak wspominałem, wideo jest zwykłym znacznikiem, standardowym znacznikiem, na którym możemy działać. Czyli w momencie, gdy odtwarzamy wideo, bez problemu możemy wykonywać na nim takie wszelkie operacje z CSS-em związane czy ze stylowaniem, które mogliśmy wykonywać na obrazkach czy na zwykłych divach i elementach strony. Tutaj mamy przykład wykorzystania elementów związanych z CSS-em 3, które pojawiły się właśnie w najnowszej odsłonie, na przykład zaokrąglone narożniki. Widać, że możemy bez problemu zaokrąglić sobie każdy z narożników, tylko ustawiając odpowiednie style, wszystko zostaje bez problemu przycięte. Cała kontrolka jest jak najbardziej funkcjonalna. Został nam kawałek play i pauza, możemy cały czas z tego korzystać. Oprócz tego bez problemu możemy dołożyć cień zgodnie z nowymi atrybutami Box Shadow i w ten sposób stylować elementy wideo i uczynić je dowolnymi interaktywnymi elementami naszej strony. Czyli tak naprawdę ten znacznik wideo podlega tym samym zasadom, które podlegają inne znaczniki na stronie. Kolejny przykład. Też ciekawe, jeżeli chodzi o CSS, transformację. Ponownie odtwarzamy nasze wideo i wykonujemy transformację za pomocą też czystego kodu CSS. Przesuwamy, modyfikujemy w dowolny sposób, skalujemy wszystko za pomocą skryptów i CSS-a 3. Jak widać, cały czas nasza kontrolka jest funkcjonalna. Może nie jest najłatwiejsze korzystanie z niej, ale możemy robić naprawdę ciekawe rzeczy, korzystając tylko z samego HTML-a bez wsparcia zewnętrznych pluginów. Jeżeli zobaczymy w narzędziach deweloperskich, możemy zobaczyć, że wszystkie te elementy, jak Box Shadow, ramki, wszystko dotyczy tego elementu dokładnie tak samo jak każdego innego elementu HTML5. Wracając do naszej prezentacji, jak widać, wbudowane kontrolki i to, co one zastępują, w zupełności wystarczają do podstawowego zakresu funkcjonalnego, ale jeżeli chcemy mieć na przykład spójny wygląd we wszystkich przeglądarkach, tak żeby pasował do naszej strony, tak żeby pasował do naszego serwisu, naszego brandingu strony, bez problemu możemy stworzyć własne kontrolki za pomocą API. Tak naprawdę znacznik wideo poza pośrednictwem JavaScriptu udostępnia dość rozbudowany interfejs programistyczny, zawierający sporo zdarzeń określających wszelkie możliwe wydarzenia, które dzieją się w programie, takie jak pauza, start, stop, progres, zmiana materiału, zakończenie materiału, sporo właściwości określających dokładnie parametry samego wideo, jak i samej kontrolki. ale także metody, które pozwalają bezpośrednio sterować nimi. Tutaj mamy takie krótkie zestawienie, pełną dokumentację można łatwo znaleźć w sieci. Ja tutaj chciałbym pokazać mniej więcej, w jaki sposób możemy wykorzystać to API. Czyli tak naprawdę własne kontrolki i demo. Pierwsza sprawa, chciałem pokazać pokrótce, jak to API funkcjonuje. Tutaj widać, że w kodzie znajduje się zdefiniowana zmienna wideo, która pobiera z dokumentu nasz element wideo i pod tą zmienną udostępnia go, pod zmienną JavaScript-ową udostępnia go programiście. Zaczniemy od najprostszego przykładu, który pozwoli nam na zweryfikowanie kilku aspektów związanych z wideo. Najprostsze rozwiązanie to uruchamiamy narzędzia deweloperskie w IE, konsolę, JavaScript i w ten sposób mamy dostęp do obiektu wideo, który sobie zdefiniowaliśmy w kodzie i bez problemu. Mamy w tym momencie pauzę, wywołujemy metodę play i w sposób programowy sterujemy kontrolką. Oczywiście wszystkie te elementy, które pokazywałem, są jak najbardziej dostępne. Możemy także odczytać kilka zmiennych, takich jak bieżący czas, na podstawie którego możemy na przykład stworzyć właśnie taki suwak. Możemy również ustawiać różne elementy, takie jak na przykład prędkość odtwarzania, która domyślnie jest 1, jeżeli ustawimy to na wartość 3 i uruchomimy, jak widać, ten wideo otwiera się w przyspieszonym tempie. Bez problemu mamy dostęp do wszelkich aspektów programistycznych związanych z samą kontrolą. Co istotne, także programowo możemy sprawdzić, czy nasza przeglądarka jest w stanie obsłużyć dany kodek bądź dany format. Jest to bardzo istotne przy właśnie wykrywaniu tych niuansów, o których wspominałem przy okazji działań z kodekami. Co ciekawe, standard definiuje trzy wartości. Funkcja video can play type jako parametr przyjmuje określenie formatu, na temat którego chcemy się dowiedzieć, czy jesteśmy w stanie go otworzyć. Jeżeli dodamy can play type video łamane na MP4, uruchomimy, wywołam tę funkcję, otrzymuję informację maybe, czyli przeglądarka zwraca mi informację, że być może jest w stanie odtworzyć ten format. Jest to związane z tym, że wideo MP4 określa tylko tak zwany kontener, czyli coś, co opakowuje nasz plik wideo. Kolejnym elementem, który rozszerza tą informację, jest kodek. Jeżeli w ramach kontenera MP4 będziemy mieć kodek H264, IE9 powinien być w stanie odtworzyć taki plik, więc jeżeli uzupełnimy te informacje o kodeku, dostajemy informację probably. W ten sposób przeglądarka informuje, że najprawdopodobniej będzie w stanie to otworzyć. Nie ma pewności, takie jest zdefiniowanie w standardzie, czy takie dwa słowa, ale jeżeli chcemy rozpoznawać, musimy wykrywać właśnie takie stringi, dwa znaki, ciągi znaków są zwracane przez tą funkcję. W przypadku, gdy przeglądarka na pewno nie obsługuje danego formatu, tak jak formatu OGG dla Internet Explorer 9, otrzymujemy wynik pusty. Jest to jedna z ważniejszych funkcji w przypadku budowania bardziej skomplikowanych i rozbudowanych rozwiązań. Ale wracając już do kodu, najprostsze rozwiązanie, jakie możemy zrobić, to pierwsza sprawa. Możemy sobie najprostszy HTML zawierający podstawowy przycisk, który będzie służył na zawsze play pauza oraz obiekt div, w którym będziemy wypisywać bieżący czas. Nie będziemy budować zbyt rozbudowanego odtwarzacza, taki gotowy pokażę za chwilę, ale chodzi o samą zasadę działania. Następnie tworzymy sobie odpowiednik kod JavaScriptowy. Jak widać, do elementu wideo podpinamy się pod zdarzenia play, pauza, aktualizacja czasu. Dodatkowo do naszego przycisku, który przed chwilą zdefiniowaliśmy, podpinamy się z kliknięciem, który ma przełączać play, pause. Funkcja przełączająca nie robi nic więcej, jak sprawdza, czy wideo jest w stanie pauzy, wówczas je zaczyna odtwarzać, w przeciwnym wypadku je pauzuje. Nasze dwa zdarzenia, które będą na faktycznej pauzie i na play, podmieniają informacje na przycisku oraz funkcja time, która wywoływana jest za każdym razem, gdy kontrolka aktualizuje czas, zaokrągla ten czas, ponieważ otrzymujemy to odpytanie bardzo często, więc tam jest co do wielu miejsc w przecinku dokładnie podany aktualny czas. Zaokrąglamy do całych sekund i następnie wyświetlamy go w kodzie. Czyli najprostszy możliwy kod. Wracamy do naszego przykładu. Dodatkowo możemy wyłączyć sobie kontrolki, żeby faktycznie mieć wrażenie, że jak widać fikuśny, elegancki interfejs na górze strony play, pauza, całkowicie kontrolujemy. W trakcie odtwarzania aktualizowany jest czas. Jeżeli po raz kolejny z poziomu konsoli zatrzymamy, interfejs oczywiście też jest aktualizowany, ponieważ podpięliśmy się pod odpowiednie zdarzenia. W ten sposób bez problemu możemy stworzyć własne bardzo rozbudowane kontrolki. Oczywiście warto poszukać w sieci. Nie jesteśmy pierwsi, którzy padli na pomysł, aby coś takiego zrealizować. W internecie jest dosyć szeroki wybór gotowych rozwiązań. Z jednej strony oferujących bardzo fajny interfejs dla HTML5, z drugiej automatyczną zgodność wsteczną z wykorzystaniem kontrolek Silverlight i Flash. Jeżeli mamy nasz materiał zakodowany w H264, wtedy bez problemu możemy się cofnąć. Z tego widziałem kilka ciekawych rozwiązań. Jedno z fajniejszych to mediaelement.js. Za chwilkę załaduje się nam strona, pokażę jak on się zachowuje. Ten element. Jest to gotowa biblioteka JavaScriptowa. Tak naprawdę w naszym kodzie możemy uruchomić to albo z poziomu API, całkowicie definiując to w JavaScriptie, bądź po prostu osadzając odpowiedni plik, odpowiedni kod HTML-owy, czyli ten kod taki sam, jak mieliśmy przed chwilą z listą wszystkich różnych formatów. Ten skrypt jest w stanie zamienić na elegancki odtwarzacz. Jak widać, tutaj te wszystkie kontrolki są obsadzone. Wygląda on identycznie w każdej przeglądarce. Mamy spójne, eleganckie rozwiązanie. Co ważne, odtwarzamy to. Nasza przeglądarka wspiera HTML5, więc nie ma problemu z odtwarzaniem. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jak działa zgodność wsteczna, przełączamy się w tryb Internet Explorer 7. Widzimy, że po otworzeniu, po kliknięciu prawym przyciskiem, automatycznie uzyskaliśmy flasha. Jest to wykonywane całkowicie niezależnie od nas. Dzieje się w tle na podstawie tego, jaka przeglądarka, jakim urządzeniem użytkownik wchodzi na naszą stronę. Podobnie sytuacja ma się z Silverlightem, jest również w ramach tego rozwiązania gotowa kontrolka Silverlight. Wszystkie one udostępniają spójne API, które pozwala na kontrolowanie tego. Jest to jeden z ciekawszych projektów open source'owych dotyczących wideo w HTML5. Jeżeli mamy już naszą kontrolkę, mamy rozbudowany odtwarzacz, chciałbym pokazać kilka ciekawych elementów, które za pomocą których możemy stworzyć niesamowite efekty, korzystając tylko i wyłącznie z JavaScriptu, wideo i elementów dostępnych w HTML5. W ramach HTML5 pojawił się obiekt zwany obiektem Canvas. Ten obiekt służy do rysowania na ekranie. Tak naprawdę tworzymy obiekt, normalny znacznik canvas w ramach strony i za pomocą dostępnego API JavaScriptowego jesteśmy w stanie rysować po ekranie. Tworzyć grafikę rasterową, bitmapową za pomocą wywołania odpowiednich funkcji JavaScript. Co interesujące, obiekt Canvas potrafi, oprócz tego, że możemy rysować kształty, wypełniać je bezpośrednio za pomocą funkcji, potrafi także pobrać wideo z takiego, potrafi także pobrać obraz innego źródła, na przykład takiego jak wideo, a następnie przetworzyć je i wyświetlić w specyficzny sobie sposób. Ale przejdźmy do przykładu. Tutaj widzimy kod, w ramach którego mamy nasz znacznik wideo. Co ważne, ten znacznik z założenia jest niewidoczny. Nie wyświetlamy wideo w postaci odtwarzacza, takiego jak do tej pory. Jest to tylko jakby kontener na wideo, który ukrywamy, wrzucamy w tło. Ma on nam służyć jako źródło do przetwarzania. Następnie definiujemy sobie trzy elementy Canvas, w ramach których będziemy wyświetlać przetworzony już obraz. Obiekty Canvas, tak samo jak wszystkie inne, podlegają stylowaniu za pomocą CSS, więc dajemy im ramkę oraz tło. Jeżeli otworzymy to w przeglądarce, tak wyglądają nasze trzy elementy. Trzy puste obszary, w których możliwe będzie rysowanie. Teraz wprowadzimy kawałek skryptu JavaScript, który przygotowałem. Już opowiadam, co tu się dzieje. Tutaj zaczniemy od tej części. Pobieramy wszystkie elementy. Jest to element wideo, czyli bierzemy dostęp do naszego elementu wideo, który znajduje się na stronie. Następnie definiujemy trzy elementy, trzy obiekty, które są bezpośrednim dostępem już nawet nie tyle do samego obiektu Canvas, do jego kontekstu, czyli tak naprawdę do obiektu, który pozwala nam właśnie na wykonywanie rysowania w ramach elementu Canvas. Następnie ustawiamy interwał, tak żeby 30 razy na sekundę wykonywała się funkcja frame. W ramach funkcji frame jedyne co robimy to na obiekcie, na kontekście Canvas 1 rysujemy obrazek, którego źródłem jest wideo. Wycinamy z tego wideo prostokąt o takich o współrzędnych 0,0 długości i wysokości 150. Następnie tutaj moglibyśmy go jeszcze przeskalować i przesunąć, ale tego nie robimy. W stronie wycinamy inny prostokąt i 30 razy na sekundę dokonujemy takiego przerysowania w odpowiednie elementy Canvas. W ten sposób po załadowaniu naszej strony okazuje się, że jeden element, który mamy w tle, wyświetlamy w trzech osobnych okienkach w dowolny sposób modyfikując. Jest to najprostsze zastosowanie stworzone na szybko. Teraz pokażę kilka przykładów faktycznie zastosowania tego w praktyce bardzo ciekawych rozwiązań. Pierwsza strona to strona stworzona w ramach strony Beauty of the Web. W ramach tej strony widzimy przesuwające się, wiszące obrazki, można powiedzieć, ale każdy z tych obrazków jest elementem wideo. W praktyce widać, że tutaj mamy kilkanaście różnych materiałów wideo odtwarzanych w tym samym czasie. Bez problemu w tle możemy operować cały czas na stronie. Teraz najciekawsze jest to, w jaki sposób została zrealizowana ta funkcjonalność. Nie mamy tutaj kilkunastu plików wideo, z którego każdy jest osobno ładowany. Zamiast tego mamy po prostu jeden plik wideo składający się z kilkunastu mniejszych i za pomocą elementu Canvas wycinane są poszczególne podobrazki i umieszczane w ramach odpowiednich miejsc na stronie. Czyli dzięki temu uzyskujemy efekt, który oszczędza nam tak naprawdę i na wydajności przeglądarki na łączu, w sprytny sposób zrealizowania dość zaawansowanej funkcjonalności multimedialnej. Inny przykład, również łączący te dwa elementy wideo i Canvas, element Video Distraction. Nie wiem, na ile będzie to widoczne poprzez Live Meeting, ale po kliknięciu na wideo, które odtwarza się w tle, gdy rozpada się na małe kawałeczki, po czym następnie w animowany sposób wraca i składa się z powrotem. Oczywiście te wszystkie przykłady dostępne są w sieci, chętnie prześlę odnośniki, żeby zajrzeć sobie, w jaki sposób zostało to zrealizowane, ponieważ wydaje mi się, że jest to jedno z ciekawszych zastosowań, jeżeli chodzi o wideo plus Canvas, nowości, które pojawiły się. I ostatni przykład. Element Canvas, oprócz tego, że pozwala na rysowanie, pozwala także na pobranie wartości konkretnych pikseli, dzięki czemu w tym przykładzie mamy efekt, w ramach którego pobierane są kolory na brzegach tego materiału wideo, a na święty następnie z boku generowana jest taka łuna świetlna zgodna z kolorem tego wideo. Jest to podobne do niektórych telewizorów, które są dostępne, które też są coś takiego w stanie wygenerować. Tutaj jest to generowane całkowicie dynamiczne, czyli jeżeli zmienilibyśmy materiał wideo, efekt byłby zupełnie inny, dostosowany do konkretnego materiału. Więc tyle, jeżeli chodzi o wideo i Canvas. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Wydaje mi się, że dające najwięcej możliwości, tak naprawdę tylko wyobraźnia może ograniczyć to, co jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, w jaki sposób zakodować materiał do publikacji. Jak widzieliśmy, tych formatów jest sporo. Choć w praktyce, jeżeli chcemy publikować w dzisiejszym czasach materiały za pomocą HTML5, możemy się w teorii ograniczyć do H264, który jest dostępny na szerokiej liczbie urządzeń, ewentualnie dodając WebM po to, aby osiągnąć już faktycznie komplet wszystkich przeglądarek. Narzędziem Microsoft, które pozwala na kodowanie materiału wideo, jest Expression Encoder 4 Pro w wersji Pro. Pozwala na kodowanie właśnie do formatu H264. Przy tej okazji nawet nie tyle chodzi o prezentację narzędzia, co chciałbym powiedzieć jeden aspekt związany z samym kodekiem H264. Kodek H264 posiada trzy różne profile, tak zwane. Jest to profil High, Main i Baseline. W praktyce różnią się one z złożonością i mocą ubliżnią, która jest potrzebna do zdekodowania i zakodowania materiałów. W praktyce powinniśmy wykorzystywać tak naprawdę high i baseline. Profil main w sumie tak naprawdę nie robi zbyt dużej różnicy, jeżeli chodzi o odtwarzanie i kodowanie, a ma gorszą jakość niż high. High przeznaczony powinien być do komputerów typu desktop, do przeglądarek. Kodek baseline przeznaczony jest do urządzeń o słabszej mocy obliczeniowej, komórek, smartfonów. I tak naprawdę, gdy kodujemy, powinniśmy uwzględnić te dwa profile. Jeżeli mamy Expression Encodera, importujemy dowolny plik, wybieramy wszelkie preferencje kodowania i bez problemu możemy zakodować nasz materiał. Jeżeli potrzebujemy narzędzia, które potrafiłoby nam zakodować także do WebM, Handbrake jest to open source'owy program pozwalający na kodowanie za pomocą kodeka X264, także do formatu zgodnego z MP4 i SO264 oraz po odpowiednich modyfikacjach, pluginach, a także do formatu WebM. Jeżeli chodzi o aspekty związane z publikacją wideo w HTML5, przeszliśmy wszystkie elementy składające się i wszystkie najważniejsze elementy, które będą nam do tego potrzebne. Tak naprawdę proponowałem, żebyście spróbowali po prostu opublikować materiał we własnym zakresie. Można zacząć już teraz. Pierwsza sprawa to zakodowanie materiałów. W skrajnym przypadku możemy ograniczyć się po prostu do H264, który zostanie obsłużony przez Chrome, przez Safari, przez Internet Explorera, a w przypadku pozostałych przeglądarek, bądź starszych przeglądarek, możemy zrobić tak zwany fallback, czy zgodność wsteczną za pomocą Flasha, bądź Silverlighta, ponieważ obydwie te technologie są w stanie obsłużyć kodek H264, więc tak naprawdę możemy zakodować w sumie nawet jeden format i osiągnąć dość duży zakres. Jeżeli chcemy faktycznie pokryć większość formatów, powinniśmy wystartować z H264 plus WebM. W ten sposób, przynajmniej jeżeli mówimy o nowoczesnych, najnowszych przeglądarkach, czyli Firefoxie 4, w najnowszej Operze, najnowszym Chromie oraz najnowszym IE, jesteśmy w stanie zapewnić bezproblemowe odtwarzanie samych materiałów HTML5. Możemy podjąć się stworzenia własnego odtwarzacza, choć proponowałbym obejrzenie kilku gotowych rozwiązań, o których wspominałem. W sieci można pewnie sporo tego znaleźć, sporo porównań i wybrać coś dla siebie. Co ważne, właśnie te odtwarzacze zapewnią nam zgodność wsteczną. Na koniec chciałbym też powiedzieć tak naprawdę wady i zalety, jeżeli chodzi o wideo w HTML5. Faktycznie największym zaletą całości jest to, że mamy ustandaryzowany sposób publikacji materiałów, czyli za pomocą jednego znacznika wszystkie przeglądarki, które wspierają standard i implementują go poprawnie, będą w stanie odtworzyć materiał. My musimy zadbać o to, żeby w odpowiednim kodeku, ale użytkownik nie powinien się już niczym martwić. Tak naprawdę to cały ciężar przychodzi na nas, ale to tak naprawdę jest nasza praca, aby poprawnie opublikować ten materiał. Więc to jest główna zaleta. Otwartość, uniwersalność. Z minusów możemy wymienić brak zabezpieczeń DRM. Jeżeli mamy treści, które wymagałyby zabezpieczeń typu DRM, szyfrowania treści, nie jest to wspierane na ten moment przez HTML5. Brakuje także transmisji live. Nie ma streamingu. Nie możemy puścić za pomocą HTML5 transmisji live. W urządzeniach Apple'a, iPhone i iPhone, iPad, jest zaimplementowana pewna forma streamingu po HTTP do znaczników wideo, ale nie jest to coś, co jest zgodne ze standardem, nie jest to ustandaryzowane, więc jest to specyficzna implementacja Apple'a, więc w praktyce nie jesteśmy w stanie uniwersalnie wykonać transmisji na żywo do właśnie do HTML5. Brak full screena, brak odtworzenia w pełnym ekranie też może być jakimś minusem. Brak streamingu adaptacyjnego, czyli tego, co na przykład w Silverlight mamy Smooth Streaming, który pozwala na dostosowanie jakości wyświetlanego materiału w trakcie odtwarzania, w zależności od łącza, od możliwości sprzętu użytkownika. Tego w tej chwili nie ma. Nad tym wszystkim trwają prace w W3C. Jest to wszystko standaryzowane, więc wszystko zmierza w takim kierunku, że to wideo HTML5 będzie rosło w siłę i będzie miało coraz większe możliwości. Więc proponuję zacząć już teraz rozeznać, co można znaleźć w sieci na ten temat. Ciekawy artykuł, tak naprawdę rozdział z książki Dive into HTML5, rozdział o wideo pod poniższym adresem. Polecam na początek. Również takie kompendium i streszczenie wszystkich aspektów, które dotyczą wideo. Dziękuję bardzo za uwagę.